dyskretny chłód. W drinku już topnieje lód i wiara w to, że to już blisko. A ty mówisz, bądź realistą.
Nie dasz rady, jesteś pesymistą. Widzisz same wady.
Samochody, restauracje i dyskretny chłód.
Samochody, restauracje i dyskretny chłód.
Samochody, restauracje i dyskretny chłód. Samochody, restauracje.
Fura w chromowanych rurach, piękny kwadrat z własnym logo na glazurach.
Tak akurat syn, córa, żona, w piwnicy kancia powyciszona, napełniona sprzętem opór, forteca do robienia. I fandango w restauracji węgorz.
Restauracje i dyskretny chłód.
Samochody, restauracje i dyskretny chłód.
Samochody, restauracje i dyskretny chłód. Samochody, restauracje.
Wesprzeć Radio Wnet?
Możesz przekazać nam swój 1% podatku.
Jak to zrobić?
Podczas wypełniania PIT-u. Więcej informacji oraz program EPIT 2017 do pobrania na stronie www.wnet.fm/wspieraj.
Nie zapomnij wypełnić pola z celem szczegółowym. Radio Wnet.
Podaruj nam 1% podatku. Dobrze to wykorzystamy.
In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found a sea of green, and we lived beneath the waves in our next door, and the band begins to play.
We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine.
Post on ahead, Mr. Parker, post on ahead.
Every one of us has all we need. Sky of blue and sea of green. In our yellow submarine.
We all live in a yellow submarine. A yellow submarine. A yellow submarine. We all live in a yellow submarine. A yellow submarine. Yellow submarine. We all live in a yellow submarine. Yellow submarine. Yellow submarine. We all live in a yellow submarine.
Radio Coralco.
Radio Coralco.
Oh my Lord.
Radio Coralco.
Radio, radio.
Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na poranek wnet. Raport techniczny, który wczoraj ogłosił minister Antoni Macierewicz, jest w naszym studiu i leży na naszym stole. O tym raporcie będziemy rozmawiać pod koniec dzisiejszej audycji z jednym z ekspertów komisji Antoniego Macierewicza, a początek poranka wnet o tym, co dzieje się na świecie, bo Państwo wiedzą, że brytyjskie okręty płyną w kierunku konfliktu i są na Morzu Śródziemnym. Francuzi również przygotowują się do akcji w Syrii. Rosjanie ostrzegają, że odpowiedzą na atak. Trump tweetuje. To wszystko obserwuję, będąc w Waszyngtonie, pani Irena Lasota, która jest przy telefonie. Dzień dobry pani.
Dzień dobry panu i słuchaczom.
Tweety do Donalda Trumpa robią coraz większe wrażenie. Donald Trump stwierdza, że stosunki amerykańsko-rosyjskie są gorsze niż w czasie zimnej wojny i ostrzega, że te nowoczesne rakiety już niedługo zobaczą Rosjanie. Co pani o tych tweetach sądzi? Czy niebezpieczeństwo wojny, takiej właściwie bardziej otwartej wojny amerykańsko-rosyjskiej, rzeczywiście jest coraz bliżej?
No właśnie, w tym momencie wszystko jest możliwe. To znaczy równie możliwe jest, że tej nocy chyba już nie, bo w Syrii już jest rano, a że następnej nocy nastąpi jakieś zbombardowanie, tylko jeszcze nie wiadomo czego, o czym za chwilę. Ale z drugiej strony też nie bylibyśmy zdziwieni, gdyby na przykład prezydent Trump zatwitował jutro, że chce się spotkać z Putinem. O tym, że chce się spotkać z Putinem, mówił już od paru tygodni, odkąd Putin wygrał, mówiąc w cudzysłowie, czy podarował sobie kolejną prezydenturę, ale nawet dzisiaj, pisząc, że stosunki są gorsze między Stanami Zjednoczonymi i Rosją są gorsze niż w czasie zimnej wojny, jeszcze dodał do tego, że przecież Rosja i Ameryka mogą mieć bardzo dobre wzajemne stosunki gospodarcze, bo Rosja może skorzystać na tym, co Ameryka może zaoferować. Więc to jest mniej więcej, no niestety mi jest bardzo przykro tak mówić o prezydencie, moim prezydencie w dodatku, ale to bardziej wygląda na takie porozumiewanie się nie wiadomo z kim przez jakiegoś maniaka. No, przez swojej kampanii prezydenckiej Trump nie miał za dużo asów w rękawie, ale jednym z nich było to, że wyśmiewał się właściwie za każdym razem, kiedy była mowa o polityce zagranicznej, wyśmiewał się z prezydenta Obamy, który zapowiedział, zresztą zupełnie bezsensownie i też tego nie dotrzymał tego słowa, ale wyśmiewał się, że Obama z góry zapowiadał, czy będzie coś bombował, czy nie będzie bombardował, czy nie będzie bombardował. I dzisiaj wszystkie stacje telewizyjne i radiowe, poza oczywiście Fox News, które są, jak się nam mówi, pro-Trumpowe, wszyscy dają cytaty właśnie z prezydenta Trumpa, wyśmiewającego się z prezydenta Obamy. Ja bym się w tej chwili bardziej bała no takiego scenariusza, że wszystko, że to, co się dzieje teraz na Bliskim Wschodzie, jest manipulowane i przygotowywane przez Rosję. Wprawdzie nie sam Putin, ale jeden z jego ambasadorów, jeżeli pamiętam, gdzie powiedział dzisiaj, że nie cofniemy się przed bombardowaniem miejsc, których będą wysyłane rakiety na Syrię, a jednocześnie wiemy też, że część wojsk syryjskich, które w ogóle są pod dowództwem rosyjskim, znaczy Rosji, bez Rosji w ogóle nie byłoby tam wojny, ale część żołnierzy w mundurach syryjskich i samoloty z syryjskimi znakami zdążają w kierunku baz rosyjskich, co oczywiście bardzo utrudni jakiekolwiek manewry nasze amerykańskie czy NATO. I w ogóle sytuacja jest taka niepewna, ponieważ w ogóle nie wiadomo, jaka jest polityka Stanów Zjednoczonych i jaka jest polityka NATO wobec tego, co się dzieje w Syrii. To nie tylko chodzi o politykę sprzed miesiąca, tylko na przykład używanie broni chemicznej jest dosyć często stosowane przez prezydenta Asada i dawno by już były jeszcze większe sankcje przeciwko niemu, gdyby nie to, że on ma dwóch wielkich sprzymierzeńców, Rosję i Iran.
Sprzymierzeńców Rosjanie pokazują to aktywnie, nie dość, że aktywnie wojska rosyjskie są w Syrii, to jeszcze w Radzie Bezpieczeństwa blokują rozmaite uchwały, które są przygotowywane w Radzie Bezpieczeństwa. Tam doszło do takiego ostrej wymiany zdań między przedstawicielem Rosji a przedstawicielką, a ambasadorem Stanów Zjednoczonych. Ale czy uważa pani, że to teraz rzeczywiście jesteśmy na jakiejś granicy otwartego konfliktu, że może tak naprawdę dojść do tego otwartego konfliktu Rosja kontra Stany Zjednoczone i NATO?
Więc znowu powiem dosyć cynicznie, jeżeli Rosja tego zachce, to będzie. To znaczy eskalacja w tej chwili może wychodzić od strony rosyjskiej, która moim zdaniem ma świetnie zbadane psychologię prezydenta Trumpa, zdaje sobie sprawę Rosja, która ma bardzo dobrze zorganizowaną politykę, wie co robi, ma jednego przywódcę, który wie jakie są jego cele i stoją w twarz z państwa, w którym nie ma właściwie zatwierdzonego ministra spraw zagranicznych, który już 10 dni temu była mowa, że jednocześnie z generałem McMasterem odejdą również inni generałowie, między innymi szef Pentagonu Mattis, więc moim zdaniem wystarczy, że Rosja wykona jakiś ruch, który zostanie odebrany przez prezydenta Trumpa jako prowokacja i Stany Zjednoczone mogą gdzieś coś zbombardować, co oczywiście niczego nie załatwi, ponieważ ta wojna w Syrii nie zależy od jednego bombardowania czy drugiego i ma parlamencie przywołując to ONZ, który raz jeszcze pokazuje, że w ogóle do niczego nie służy poza wydawaniem pieniędzy i zaśmiecaniem Nowego Jorku.
Myśli pani, że użycie broni chemicznej było elementem takiej cynicznej prowokacji?
No, Assad w ogóle używał tej broni chemicznej, tej i innej od dłuższego czasu, natomiast wiadomo, żeby w życiu tego nie zrobił bez zezwolenia Rosji. Rosjanie tak samo jak kiedyś zawiadywali armią Egiptu czy armiami właśnie między innymi z Syrii już w okresie konfliktu na Bliskim Wschodzie w 56. w 68, 73, to nie są decyzje podejmowane przez niezależnego prezydenta Asada, a Iran tutaj też jest bardzo istotny, bo chociaż armia i całe to dowództwo taktyczne jest w rękach Rosjan, to z kolei Iran jest tym, który zapewnia finanse i można powiedzieć dobrobyt prezydenta Asada.
Jest jeszcze Turcja.
No, Turcja w tym wszystkim jest bardzo nieszczęśliwa, ponieważ wydaje się, że Turcja została zgnieciona przez Rosję. Mówimy teraz o zamachu, czyli prawdziwym, nieprawdziwym, sterowanym przez Moskwę, niesterowanym przez Moskwę, zamachu, który miał miejsce w Turcji w lipcu półtora roku temu. I od tego czasu Turcja właściwie jest po stronie Rosji. Nie wiadomo, czy to dlatego, że Rosjanie pokazali, że mogą, jeżeli zechcą, obalić prezydenta Erdogana, czy też Kurdowie, i tu bardzo się zastrzegam, nie wszyscy Kurdowie, bo są, jest kilkanaście partii kurdyjskich, ale jedna z nich i kilka z podrzędnych do nich są podporządkowane Moskwie i mogą właśnie być używane do tego, żeby zastraszać prezydenta Erdogana, a głównym celem, no bo Rosja jest państwem, które ma cele polityki zagranicznej, których my nie mamy, celem Rosji jest wyrwanie Turcji z NATO. To był cel Rosji od samego początku, kiedy Turcja wstąpiła do NATO. A teraz jest już trzecia próba od tego czasu, w ciągu pół wieku. I być może to będzie ta jedyna skuteczna, ponieważ tak jak kiedyś kraje zachodnie nie chciały umierać za Gdańsk, to teraz nikt nie będzie chciał umierać za jakichś tam muzułmanów, chociaż ci muzułmanie byli najbardziej lojalnymi sojusznikami Zachodu. I przypomnę też Polski już od czasów rozbiorów.
No to dorzućmy do tego zamieszki i ofiary w strefie Gazy i to wszystko, co pokazują media izraelskie, ten strzał snajpera, który zabija niewinnego Palestyńczyka i wtedy będziemy mieli w miarę kompletny obraz tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie.
W miarę. Dobrze, że właśnie powiedział pan, że w miarę, dlatego, że mamy też tutaj Arabię Saudyjską i potworną wojnę w Jemenie, którą też można byłoby zatrzymać, gdyby nie to, że Stany Zjednoczone uważają, że Arabia Saudyjska to jest nasz największy sprzymierzeniec na Bliskim Wschodzie. Nie wiemy o tym, nie wiemy dobrze, co się dzieje ani w Afganistanie, ani w Iraku. Nie mówiąc o tym, że właściwie tak ISIS, czy państwo islamskie, o którym się mówiło bez przerwy, nagle go nie ma. I to nie jest tak, że wedle specjalistów został po prostu rozgromiony. Prawdopodobnie się przeformułuje, przesuwa, zmienia różne tam postaci, ale moim zdaniem jeszcze w ciągu najbliższych miesięcy usłyszymy coś o nich.
A w tym czasie w kongresie trwa przesłuchanie założyciela, właściciela i szefa Facebooka z pytaniem w tle, czy tym wszystkim przypadkiem nie sterują ci, którzy zakładają miliony fałszywych kont, czy to nie oni wpływają na to, co my myślimy o świecie i co dzieje się w światowej polityce.
No więc wiadomo już od jakiegoś czasu, że tak zwane media społecznościowe to jest taki jeden wielki ocean, w którym są i śmieci, i bardzo piękne ryby. To, co dzisiaj było, no dosyć pokazało nam, to jest bezradność jakichkolwiek rządów, czy jakiekolwiek prawodawstwa, ponieważ ten Facebook, chociaż Zuckerberg jest miliarderem i niby tym rządzi, to wszystko jest poza nim. To, że Cambridge Analytica, czyli firma rosyjska, czy prorosyjska, czy pracująca dla Rosjan, czy pracująca razem z Rosjanami, a na pewno z różnymi rosyjskimi naukowcami, to, że Cambridge Analytica mogło kupić, czy właśnie wykraść i kupić dane na temat 80 milionów ludzi, no to samo już pokazuje na to, że skoro już powstał ten Facebook, to on już jest niekontrolowalny, a w dodatku to, co wydaje się być naprawdę absurdalne, to jest to, że młodsi ludzie, znaczy powiedzmy sobie tam młodsi na pewno trzykrotnie ode mnie, czyli powiedzmy kilkunastolatki, w ogóle nie zakładają kont na Facebooku, tylko na Instagramie, na Twitterze i teraz można doskonale wyobrazić, że takie same badania opinii publicznej czy wpływanie na opinię publiczną jeszcze łatwiej jest robić za pomocą Twittera i tych wszystkich innych rzeczy, których ja nawet nie znam i staram się omijać z daleka. Wystarczy mieć na przykład oficjalne, prawdziwe badania opinii publicznej. Na przykład dzisiaj w Stanach powiedziano, że z badania opinii publicznej wynika, że białe, wykształcone kobiety mają większą tendencję, to w dużej mierze, głosowania na demokratów. Więc jeżeli już mamy taką informację, to potem mieć algorytm, żeby wyciągnąć wszystkie białe wykształcone kobiety i wpływać na nie albo prawdziwymi, albo nieprawdziwymi wiadomościami jest już bardzo łatwo. W tej chwili no, to, co pisano, co nam mówiono, że kiedyś jakieś zewnętrzne od ludzkiej inteligencji twory będą nami rządziły, staje się coraz bardziej prawdziwe. To znaczy, my nie panujemy nad tymi algorytmami i nie panujemy nad tym, co ludziom wchodzi do głowy z różnych źródeł.
Jaka może być, czy w ogóle istnieje jakaś prawna odpowiedź na takie zjawiska?
Prawna?
No, jakakolwiek.
Nie, no, moim zdaniem... Nie, no jedyna odpowiedź to są te odpowiedzi no coraz mniejszej ilości państw dyktatury. Na przykład Korea Północna na pewno nie ma internetu. Chiny próbowały zablokować dostępy do Facebooku, ale to teraz no, akurat sama współpracowałam w jakimś momencie z grupą komputerowców, która uczyła Chińczyków i innych pod dyktaturami, jak przebić się przez tak zwane ściany. Nawet nie wiem, na czym dokładnie to polega. Nie, moim zdaniem jedyne, co można zrobić, to wzmocnić jakąś dystrybucję mediów prawdziwych, żeby na przykład Radio Wnet docierało więcej do ludzi, niż docierają na przykład fałszywe newsy z Facebooka.
A jaki będzie efekt? Po co kongresmeni właściciela Facebooka przesłuchują?
Znaczy pomysł ogólny był taki, żeby zobaczyć, jaki jest wpływ tego Cambridge Analytica i prorosyjskich instrumentów, żeby wpływać na opinię publiczną. Ale to akurat zanim jeszcze przyjechał, zanim zaczęły się te przesłuchania wczoraj, już było wiadomo, że tak, to można zrobić i na pewno było, natomiast nie można nikogo złapać za rękę. Znaczy można by, tylko to wymagało pewnie jeszcze większej instytucji niż sam Facebook, żeby odkryć, kto z facebookowców został nie tylko jakoś wciągnięty pod wpływ, powiedzmy sobie, propagandy rosyjskiej, która jest olbrzymia. My sobie nawet nie zdajemy sprawy, jak daleko ona sięga, ale jeszcze zobaczyć, kto i jak odpowiadał na ten wpływ. Bo na przykład są ludzie, którzy mogą, znaczy te algorytmy wyciągają ludzi, którzy są bardziej podatni, więc chciałbym na przykład głupszych, czyli ludzi, którzy mają skłonności do wiary w teorię konspiracji. Oni na pewno byliby też celem takich ataków, tej dezinformacji. Ale też ta cała rosyjska akcja dezinformacyjna, informacyjna, propagandowa nie jest tylko skupiona na mediach społecznościowych. Ona również wychodzi i z gazet, i z telewizji, i z radia. Nawet w Polsce parę razy wchodziłam na internet, żeby czegoś poszukać i nagle pierwszą wiadomością na temat wiadomości z Polski były wiadomości ze Sputnika. Czyli Sputnik, czy ta rosyjska instytucja musi płacić Google'owi, czy komu tam Yahoo, za to, żeby być pierwszą, żeby być na przykład przed Papem, czy przed Reuterem. To są rzeczy, które moim zdaniem zajmują się tym różni specjaliści, którzy jednak nie przebili się ani do kongresmenów, którzy robili wrażenie, że nie bardzo wiedzą, o czym rozmawiać z Zuckerbergiem, ale też nie przebiło się do tego, żeby była jakaś akcja, nie wiem, związku dziennikarzy, czy może związków różnych ludzi normalnych, którzy chcieliby ograniczyć zatruwanie umysłów.
Ale jednocześnie nie wprowadzić cenzury w internecie, dlatego że wtedy ofiarą cenzury mogą stać się informacje prawdziwe, które nie będą się podobać tym, którzy nie wiadomo komu, tak? Bo nie wiadomo, jaka komisja ma oceniać, co jest prawdziwe, co jest fałszywe, co jest fake newsem sterowanym, a co jest po prostu albo pomyłką, albo prawdą. A pytanie, jak to się stało, że ci Rosjanie wykorzystują ten Facebook, a nie wykorzystują go inni uczestnicy życia publicznego, na przykład amerykańscy demokraci.
Więc przede wszystkim chcę powiedzieć, że jak mówiłam o tym, że jedyny sposób ratowania nas to iść pod dyktaturę, to oczywiście była daleko posunięta ironia, której być może nie było w moim głosie, ale oczywiście
była.
Nie jestem za cenzurą, jestem całkowicie przeciwko cenzurze. Natomiast Facebook i te wszystkie właśnie media społecznościowe były cały czas wykorzystywane, tylko nie tak bardzo przez polityków, tylko przez, jakby powiedział, Rosjanie zaśmieli się przez wszystkich kapitalistów, którzy próbowali sprzedać różne rzeczy. Tylko robili to w sposób najczęściej jawny, to znaczy jakieś tam skarpetki pchane są na Facebooku za olbrzymie pieniądze, ale wiemy, że mamy do kupienia skarpetki, natomiast z propagandą rosyjską to było robione po cichu i gdyby nie to, że wyszedł skandal, jeden ze skandalów, znaczy wyszła część moim zdaniem tego skandalu. Natomiast czy demokraci to wykorzystywali, no to jest bardzo ciekawe, ponieważ jedną z takich argumentów jest, że w tej chwili robi się z tego histerię, dlatego że złapano republikanów, czy złapano nawet nie republikanów, tylko Breitbarta, Trumpa, czy ludzi blisko Trumpa, ale że demokraci, zwłaszcza w kampanii Hillary Clinton, posługiwali się również podobnymi metodami, to znaczy właściwie gdyby nie to, że to Cambridge Analytica kupiło coś, a Facebook sprzedał, to nie byłoby nic nielegalnego. Ja też mogę wejść w każdej chwili na Facebook i znaleźć wszystkich znajomych Iksińskiego i coś im posyłać, prawda? Tylko że to było robione na masową skalę. Być może to jest taka jedna z tych optymistycznych rzeczy, że być może będzie taki nawał fałszywych informacji, prawdziwych informacji, że ludzie w końcu cofną się i zaczną selekcjonować to, co im wchodzi do głowy. Ale właśnie tak prawdę mówiąc nie wierzę w to.
Pożyjemy, zobaczymy. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i ze słonecznej Warszawy pozdrawiam panią.
Z zimnego Waszyngtonu przesyłam pozdrowienia.
Ale gdzie bije serce świata i ciepły umysł Donalda Trumpa. Jest godzina 7:29. Słuchają państwo Poranka Wnet. Jest godzina 7:30, Poranek Wnet i zmieniamy klimat ze spraw tych międzynarodowych, przesłuchania szefa Facebooka, wojny, która nam grozi na Bliskim Wschodzie. Przenosimy się na krakowskie przedmieście, na miesięcznice smoleńskie. Pan Cezary Jurkiewicz jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
96 miesięcznic smoleńskich. Pan i organizował, i uczestniczył we wszystkich.
Prawie we wszystkich, to tak dla oddania. Właśnie w tej chwili, tuż przed wejściem do studia, starałem sobie przypomnieć jakieś wydarzenie szczególne i stwierdziłem, że chyba nie chodzi o wydarzenie, tylko najbardziej chodzi o ludzi, bo stanął mi przed oczyma Andrzej Stępień, już nieżyjący. Człowiek, który od samego początku był razem z nami i Andrzej był tym, który pierwszy raz pomagał też również przy sprawach nagłośnienia. Człowiek oddany. On był jednym z tych ludzi, którym dziękował pan prezes Jarosław Kaczyński.
Pan również znalazł się na liście osób, którym podziękował prezes Jarosław Kaczyński za to, że te miesięcznice smoleńskie były, a jednak bym chciał zapytać o to, która utkwiła panu najbardziej w pamięci.
Panie redaktorze, chyba najbardziej utkwiła mi ta, kiedy pierwszy raz stanęli obywatele RP, czyli marzec 2016 roku, bo zdałem sobie nagle sprawę z tego, że przeszliśmy przez czas, kiedy byliśmy w opozycji, doszliśmy do momentu, w którym teoretycznie mamy sytuację taką, że powinno być bezpiecznie, jest normalnie. I nagle się zorientowałem, że są ludzie, dla których to wydarzenie, ta obecność i ta pamięć o kwestii Smoleńska jest nie do zniesienia. I od początku właściwie, kiedy to się wydarzyło, od razu sygnalizowałem i rozmawialiśmy na temat tego, co będzie dalej. No efekty tego były potem widoczne. One są widoczne do dzisiaj, bo myślę, że to, co ważne dla mnie, to zachowanie tych osób w dniu wczorajszym, czyli ten protest w Sejmie i zablokowanie biura przepustek, to jest obraz frustracji tego, co im się nie udało 10 kwietnia w tym roku podczas rocznicy, bo jak zorientowaliśmy się, że podczas uroczystości, które organizowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zorientowaliśmy się podczas spotkań, że oni nie odpuszczą. I był taki moment, w którym wiedzieliśmy o tym, że jest zarejestrowanych 7 kontrmanifestacji dookoła zgromadzenia publicznego. To wiedzieliśmy, że kwestia bezpieczeństwa jest sprawą najistotniejszą. I być może jest wiele osób, które w jakiś sposób cierpiały z tego powodu i być może doświadczyły tych trudności, których były, tych kłopotów, przejścia przez bramki, ale myślę, że to, że ta rocznica odbyła się w taki sposób, że nikomu z nas się nic nie stało przede wszystkim, dlatego że zawsze wydarzenie, w którym są osoby ważne w państwie, budzi frustracje i emocje osób, które tych osób po prostu nienawidzą. Zresztą ta nienawiść wyszła podczas wczorajszego występu też jednego, przepraszam, że użyję, to nie znam, nie dziennikarz, tego człowieka, który powiedział to, co powiedział do Antoniego Macierewicza. Jesteśmy naprawdę na samym szczycie emocji i Bogu niech będą dzięki, że rocznica odbyła się w taki sposób niewinny.
Chociaż będąc na placu Piłsudskiego, kiedy człowiek myśli o tych wszystkich zdarzeniach, które miały tam miejsce z udziałem setek tysięcy ludzi, mszy papieskich, gdzie oczywiście nie było kontrmanifestacji, ale zawsze można było powiedzieć, że jest jakieś zagrożenie. Tak było w czasie Światowych Dni Młodzieży. No, miliony osób zgromadzone w jednym miejscu. Niektórzy komentatorzy mówili o możliwych zamachach terrorystycznych, a jednak była ta odwaga i nie było tych barierek. Tutaj ta ilość zasieków, które broniły placu Piłsudskiego i ilość tych bramek, przez które można było wejść, ilość osób, które wyjechały z Warszawy sfrustrowane tym, co się działo, była może za dużą ceną, którą się zapłaciło za to poczucie bezpieczeństwa najważniejszych osób w państwie.
Panie redaktorze, ja wiem jedną rzecz, że na pewno jest tak, że jest trudno. Ja nie byłem organizatorem tym razem, ale wiem, że pewne obostrzenia, które były nadawane przez służby, które są od tego, żeby chronić osoby te, które są chronione w państwie. Pewnie ta trudność i ilość funkcjonariuszy oraz myślę, że tak technicznie, bo my się już trochę przyzwyczailiśmy do takiej sytuacji, że na msze papieskie to przychodzimy 2 godziny wcześniej, tak? I sektory są zamknięte. Tutaj sektory były cały czas otwarte i kumulacja wejścia osób była największa w momentach tych, na które były zaproszenia. Było pewnie w tym momencie za mało tych bramek, ale ja powiem tak. Dzisiaj patrząc na ten wczorajszy dzień, szczególnie ten protest, który był w Sejmie, na to, co się wydarzyło podczas konferencji Antoniego Macierewicza, jeszcze raz to podkreślam, to jest obraz frustracji tego, że to się nie udało 10. I dziękując przede wszystkim tym wszystkim, którzy pomagali, pracowali przy tym, żeby zachować to bezpieczeństwo i przepraszając tych, którym jest przykro, to też przeproszę moją rodzinę, która nie weszła, bo moja żona i moje dzieci się nie dostały do środka i moja żona nic nie słyszała, nic nie widziała, przyjechała tylko na jeden moment, no bo chciała być na odsłonięciu pomnika i stała razem z ludźmi i też mi jest pewnie tak po ludzku przykro. Z drugiej strony pomyślałem sobie po wszystkim, kiedy się dowiedziałem o tym, że może to jest też taki wyraz, że to nie chodzi o kwestię. Byliśmy razem mimo wszystko, oddzielenie być może policją, ale tuż za moją żoną stali ci, którzy cały czas krzyczeli podczas tych uroczystości. Tak to wyglądało.
Czyli opozycja, tak?
No opozycja, no nazwijmy też, opozycją.
Bo też krzyczeli ci, którzy nie słyszeli, bo był moment, kiedy podczas przemówienia Jarosława Kaczyńskiego po prostu nie było słychać tego,
tak,
co
mówi. Tak, tam był jakiś błąd ze strony technicznej. Też trudno jest mi brać odpowiedzialność za wszystkie wydarzenia podczas uroczystości, które miały miejsce 10 kwietnia. Ja przede wszystkim wiem jedną rzecz, że ważnym elementem tego, co się wydarzyło, najważniejszym jest to, że jest odsłonięty pomnik. Że to też pokazuje, że to zwycięstwo polegające na tym, że ten pomnik istnieje w przestrzeni publicznej, to jest wyraz, myślę, że wielu Polaków, którzy tego pomnika chcieli, a ja pamiętam te wszystkie wydarzenia również i te wydarzenia, w których była wskazywana w Radzie Warszawy lokalizacja napęty autobusowej. Pamiętam te próby manipulacji ze strony radnych Platformy Obywatelskiej, którzy mówili, że przecież chcą tego pomnika, a ta działka przecież de facto podlegała roszczeniom, trzeba ją wykupić. Jest tyle informacji dookoła tego, że pewnie, żeby usiąść i to wszystko omówić tak wskazując krok po kroku, to ten pomnik powstał wbrew tym wszystkim, którzy mówili o tym tak, chcemy, ale, tak? Natomiast ten pomnik powstał, jest dla wszystkich ofiar katastrofy smoleńskiej. I to, co dla mnie jest bardzo przykre, to, że nikt z żadnych innych klubów nie przyjął zaproszenia. Widziałem tylko przedstawicieli Kukiz 15 podczas uroczystości. Nie widziałem nikogo innego. Szkoda.
A czy podczas tych 8 lat był jakiś moment zwątpienia, moment, w którym chcieli organizatorzy sobie powiedzieć, wystarczy?
My myśleliśmy o tym, że kiedy doszliśmy do tego zwycięstwa, zarówno w wyborach prezydenckich, jak i w wyborach parlamentarnych, ja przynajmniej tak rozumiałem to jako zwycięstwo i też ten moment, w którym pewnie będą zawieszane, wyciszane marsze, żeby już jak gdyby kończyć ten etap. Natomiast tutaj jest kwestia intuicji i zrozumienia sytuacji przez pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział, nie, no dopiero teraz się zacznie, i rzeczywiście miał rację, bo to się zaczęło w marcu 2016 roku, kumulacja była w grudniu, kiedy to środowisko weszło pod tablicę przed Pałacem Prezydenckim i zablokowało to miejsce. Przecież ja z tymi ludźmi rozmawiałem. Ja przychodziłem na spotkanie organizowane przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Ustalaliśmy granice, kto gdzie stoi. Mówiliśmy, kto kiedy się może jako zgromadzenie wyrażać. Potem przyszła ta ustawa o zgromadzeniach cyklicznych i doszło do tego, że mieliśmy ten teren wygrodzony dla siebie i to też pod względem wymogów bezpieczeństwa, to o nic innego nie chodziło. Ja myślę, że emocji, kwestie miesięcznie zbudziły bardzo wiele, one prowadziły ostatecznie do tego, żeby powstał pomnik. Wiem, że teraz mamy pomnik wszystkich ofiar, czekamy jeszcze na pomnik świętej pamięci prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego.
To jak będzie się pan czuł 10 maja 2018 roku, kiedy niczego nie trzeba będzie organizować?
Mam nadzieję, że będę mógł spokojnie po raz pierwszy przyjść razem z moją rodziną albo rano na mszę świętą, albo do katedry.
Bo i msze będą i...
Msze będą rano i wieczorem, no i będą pewnie w jakichś momentach składane kwiaty pod pomnikiem, nie wiem w jakich. Ja jak gdyby... Myślę już trochę inaczej w tej chwili. Też z 10 kwietnia jest trochę też tak dla mnie, że to są urodziny mojej mamy. Ona przedwczoraj skończyła 80 lat. Przyjechała na te wydarzenia. Też się nie mogła wejść na plac zamkowy. Ostatecznie dostała się spóźniona na plac zamkowy. Moja mama to jest człowiek, który był kilkadziesiąt razy podczas miesięcznic w Warszawie, przyjeżdżając prawie 50 parę kilometrów tutaj. I dla mnie ten wyraz takich wydarzeń od strony ludzi, którzy mają taki wiek, też motywuje. Ja mam nadzieję, że będziemy już żyli trochę w innym wymiarze dzięki temu, że jest pomnik.
A dlaczego pan się tak zaangażował w organizację miesięcznych smoleńskich? Jak to było?
To było bardzo prosto. To nie wynikało z żadnych ustaleń ani z czegokolwiek innego. 10 kwietnia 2010 roku robiłem sobie kawę w kuchni, żeby obejrzeć to, co się wydarzyło w Smoleńsku, i moja córka powiedziała, tata, coś się stało, chodź do telewizora. A potem siedliśmy w samochód i pewnie byliśmy jednymi z pierwszych, którzy przyjechali pod Pałac Prezydencki. O dziwo, takie było wskazanie. Potem, i tu muszę podziękować bardzo zarówno ministrowi Mariuszowi Kamińskiemu, jak i ministrowi Maciejowi Wąsikowi, bo jak widzieliśmy, co się wydarza podczas tych marszów, które powstały, a potem jeszcze przyszła sprawa śmierci Marka Rosiaka w biurze w Łodzi. Zobaczyliśmy, że trzeba coś, w jakiś sposób integrować te osoby, które mogą pomagać przy ochronie marszów, no, jakimś porządkowaniu. Robił to najpierw pan minister Maciej Wąsik oczywiście i to trzeba oddać sprawiedliwość. A potem myślę, że było zaufanie do mnie. Przecież ja byłem człowiekiem znikąd. Zupełnie. Minister Wąsik mnie nie znał przedtem. I to się tak stało, że zobaczył zaangażowanie. Pamiętam też i bardzo dziękuję wszystkim moim kolegom z Wawra, bo na początku to był trzon, a potem się to rozrastało i dzisiaj to jest kilkaset osób, które było gotowe stanąć na wezwanie.
A po 8 latach podczas odsłonięcia pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej stał pan z krzyżem przy samym pomniku.
Pomagałem trzymać ten krzyż 85-letniemu panu Stanisławowi, który nosi znamienne nazwisko Krzyżek. To jest ten człowiek, który codziennie na krakowskim przedmieściu razem z grupą osób od wielu, wielu lat codziennie modlą się i wiedząc o tym, że jest on, prosił mnie o tą pomoc i w taki sposób byłem przy nim. Zresztą to się wyraziło w taki sposób jeszcze mocniejszy, bo te osoby już chciały zakończyć te modlitwy i one zakończyły je 8 kwietnia takim wydarzeniem, które zrobiły pod Pałacem Prezydenckim wspólną modlitwą. Już tych modlitw teraz nie ma. I to przekazanie krzyża, które nastąpiło potem, było też decyzją i wynikiem tego środowiska. Krzyż w tej chwili czeka do wykorzystania u ojców kapucynów. Być może będzie wykorzystany w tym miejscu, które będzie dookoła pomnika. I jakaś koncepcja jest wobec tego. Ja wiem, że spełniliśmy nasze zadanie i chcę podziękować bardzo wszystkim ludziom ze służby porządkowej, bo to, co robili przez te wszystkie lata, dla mnie jest najlepszym dowodem, że ludzie wiedzą i rozumieją, czym jest Polska.
A 11 kwietnia, o tym już pan powiedział, była konferencja, pan minister Antoni Macierewicz przedstawił i eksperci przedstawili raport techniczny, efekt, na razie efekt pracy podkomisji badającej przyczyny katastrof lotniczych. Już miał pan okazję, żeby się z tym raportem zapoznać?
Przyznaję się z ręką na sercu, nie. Pojechałem wczoraj do mamy, żeby ją odwiedzić, żeby jej podziękować, pobyć z nią chwilę. Zamiast tego wszystkiego po prostu zabrałem ją na obiad.
Ale to pytanie dziennikarza Gazety Wyborczej...
Tak, to wybrzmiało.
To wybrzmiało, to trafiło. A jak to trafiło do pana? Bo którędy, którą drogą?
Panie redaktorze, przyznam uczciwie, że trafiło za pomocą Twittera, dlatego że będąc z mamą, w jakiś sposób też mam wyciszone wszystkie media, żeby nie reagować na sygnały na Twitterze, na Facebooku. Nawet staram się telefonów nie odbierać, żeby mógł móc trochę być z nią, szczególnie, że to było tylko popołudnie. Ja miałem wczoraj dzień wolny w pracy i w jakimś momencie, kiedy wsiadłem do samochodu, tak po prostu kliknąłem, jak już się pożegnaliśmy i zobaczyłem tę pierwszą rzecz, która się przybiła. Jak zobaczyłem i obejrzałem te relacje, to właściwie pomyślałem sobie, no tak, to jest koniec pewnej ery. Dla mnie to jest koniec pewnej ery, bo do tej pory rozumiałem, że ktokolwiek z dziennikarzy stawia jakąś tezę i próbuje, rozmawiając, tę tezę udowodnić. Ale to była dla mnie wypowiedź, która przekroczyła wszystkie granice.
To jest prawda. O raporcie technicznym będziemy rozmawiać przed godziną 10, czyli w 3 godzinie poranka wnet z panem doktorem Kazimierzem Nowaczykiem, czyli człowiekiem, który bardzo dobrze ten raport techniczny zna. A z kolei już przenosząc się z tego oddania społecznego do pracy zawodowej, to powinniśmy zapowiedzieć, że przyjdzie taki dzień, w którym porozmawiamy o tym, co się dzieje w Polskiej Fundacji Narodowej i co się dzieje wokół Fundacji Narodowej, której pan jest prezesem.
Z wielką radością, panie redaktorze. Wiem, że taki moment nadchodzi, powiedziałbym nawet wręcz, szczególnie patrząc na manipulacje mediów, które przekazują wiele informacji zupełnie fałszywych, nieprawdziwych, do tego stopnia, że dotykają również spraw zarówno naszych, prywatnych, naszych działań, przenikania. No, myślę, że materiały, które były pokazywane ostatnio, na przykład w dniu wczorajszym, mówią o tym, że ja zamiast zajmować się fundacją, zajmuję się kwestią Smoleńska. To ja przypomnę, korzystając tutaj, zawsze, kiedy były miesięcznice, zawsze miałem dzień urlopu. To był mój urlop dla spraw Smoleńska.
I tych informacji, fake newsów jest dużo?
Jest mnóstwo, panie redaktorze, jest tak wiele. Myślę, że biorąc pod uwagę zebranie tego wszystkiego, to myślę, że wymaga oddzielnego spotkania z panem redaktorem i bardzo serdecznie się polecam.
I tak będzie, bo dzisiejsza nasza rozmowa jest dedykowana temu wszystkiemu, co się działo przez 96 miesięcy, przez 8 lat. I to, że się złożyło to w te 96 miesięcy, 96 ofiar, 96 miesięcy, przecież tego w umyśle żadnego z organizatorów na początku nie było.
Panie redaktorze, tutaj trzeba też jak gdyby powiedzieć o jeszcze jednej osobie. O wielu osobach trzeba mówić, tak, ale ta myśl 96 miesięcy, 96 ofiar, to jest myśl mojego kolegi, który razem ze mną od momentu rejestracji zgromadzeń cyklicznych był. I on powiedział kiedyś, że to byłoby niebywałe, bo akurat mówi 10 kwietnia 2018, to będzie 96. miesięcznica, a to jest 96 ofiar. I to zostało gdzieś powiedziane. I to dotarło.
I to się stało. Na Placu Piłsudskiego jest pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej. 10 listopada będzie odsłonięcie pomnika prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Przynajmniej takie są plany. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
Dziękuję bardzo, dziękuję państwu.
Cezary Biurkiewicz był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 7:47.
Radio Poranku!
A my przenosimy się na Bliski Wschód. Abuna Kazimierz Gajowy jest przy telefonie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, ale mesich kam. Hakkan kam. To znaczy tylko tyle, albo aż tyle, że Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał i tym pozdrowieniem się wszyscy tutaj pozdrawiamy, ponieważ tydzień po tygodniu najpierw my, katolicy, maronici, a w zeszłą niedzielę kilka dni temu Kościół Prawosławny Limański właśnie obchodzimy to największe święto właśnie chrześcijańskie, zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
To jest ta część najważniejsza, duchowa, ale o sprawach tego świata porozmawiamy, o konflikcie w Syrii, bo rysuje się, sytuacja jest z dnia na dzień coraz bardziej niebezpieczna.
Tak, jeżeli chodzi o Syrię, to jest prawda. I oczywiście my też tutaj tym żyjemy i na to patrzymy, choć no, dzięki Bogu możemy potwierdzić, że Liban żyje swoim rytmem. Już są wielkie przygotowania do tego sezonu letniego. Liban bardzo liczy na turystów, a w sposób szczególny w tym roku na pielgrzymów. To taki program Ministerstwa Turystyki Libańskiego, by właśnie się na tego typu wizyty w Libanie otworzyć, i to nie tylko ze strony chrześcijańskiej, która jest bardzo bogata, jeżeli chodzi o właśnie różnego rodzaju miejsca kultu, zabytków, ale również otwiera się na tą stronę muzułmańską i też zaprasza właśnie wiernych tamtej religii z różnych krańców świata, by tu przybywali. Także zaczyna to wszystko tętnić. Ale prawdą jest, że z dużym niepokojem patrzymy na to, co się dzieje u naszego sąsiada, bo wiadomo, czasami tam, gdzie się ktoś bije, to i ci, którzy są tylko z boku, mogą też w jakiś sposób być pokrzywdzeni. Ogólnie obserwatorzy tutaj libańscy zauważają i podkreślają, że na Twitterze pana prezydenta Trumpa panuje chaos, ale podkreślają od razu, że to jest tylko i wyłącznie taki chaos, który może być chciany, ponieważ to, co on chce przekazać, no to ma przede wszystkim za zadanie, by siebie samego wybielić, wyczyścić, i stąd też te pokazówki w stronę, no nie tylko Syrii, ale może właśnie w stronę Rosji przede wszystkim, która tam jest obecna. Chce po prostu powiedzieć, jakbym mógł korzystać z ich usług, wiemy kiedy i gdzie, jeżeli ich teraz bije, nie? Tak oczywiście troszkę mówiąc językiem popularnym. I oczywiście no tutaj się też podkreśla to, no coś niesłychanego, to od dawien dawna chyba nigdy takim językiem Rosja nie mówiła, jak to, co piszą tutaj gazety, że no każdy powiedzmy, każda rakieta, która by leciała w stronę właśnie Syrii, właśnie z lotniskowców amerykańskich, będzie po prostu strącona, tak przynajmniej tutaj właśnie źródła libańskie podaje. Oczywiście nie można też zapomnieć o tym, co mówi Iran, że no tak, do Ameryki to mamy za daleko, ale tutaj Izrael mamy w zasięgu naszych rakiet. No być może nie swoich własnych, ale na pewno tych, które ma, które dał, które podarował właśnie swojemu sojusznikowi tutaj na ziemi libańskiej, jakim jest Hezbollah. A wtedy to byłoby i dla nas bardzo, ale to bardzo, bardzo źle.
Ale jest, czyli oby tak się nie stało, ale jesteśmy blisko gorącej, gorętszej, bo wojna w Syrii trwa i ona jest gorąca i są setki tysięcy ofiar tej wojny, czy w ogóle konfliktów na Bliskim Wschodzie w ostatnim czasie, ale teraz ta sytuacja przechodzi w sytuację globalną i wybuch takiej globalnej zawieruchy coraz bardziej jest możliwy.
Tak, to jest prawda, że to jest możliwe. Z drugiej strony znów chcę się bazować na moim tutaj kilkudziesięcioletnim pobycie i przeżyciu kilkunastu różnych konfliktów, żeby ich nie nazwać wojnami. I zawsze tak było, że kiedy właśnie było duże napięcie, kiedy były przewidywania, że to już, że to zaraz, nigdy do czegoś takiego nie dochodziło, no bo jednak wydaje mi się, że są to tylko po prostu próby przesilenia. Ja pamiętam chociażby ostatnią z takich najgorszych wojen, które tutaj przeżyłem, czyli 2006 rok, to mogę tylko tyle powiedzieć. Jedliśmy, piliśmy, lulki paliliśmy, tak oczywiście parafrazuję, żeby powiedzieć, żeśmy się obudzili rano z wielkim zaskoczeniem, że to, co nas później spotkało przez 33 dni tej wojny lipcowej w tamtejszym właśnie 2006 roku, no coś niesłychane. Natomiast wszystkie inne tego typu pogróżki wydaje mi się, że są na razie tylko próbą sił. Próbą sił i nikt nie zaryzykuje tak wielkiego konfliktu. Jestem przekonany i mam takie właśnie wielkie nadzieje, bo też powiedzmy Syria jako Syria przejmuje się tym, ale normalnym życiem żyje też. Kilka dni temu, to bym chciał podkreślić, bo nie wątpię, czy to w ogóle w tym chaosie powiedzmy gdzieś jakiś obserwator to dostrzeże. Na przykład dla nas większym problemem od tego jest to, co 2 kwietnia właśnie parlament syryjski, który normalnie działa, jak zresztą jego rząd, no uchwalił powiedzmy ustawę niesłychanie ważną dla przyszłości, myślę też Europy, a mianowicie ta ustawa długa, dobrze powiedzmy skonstruowana, opisująca wszystkie przypadki, mówi o tym, co zostało po tych milionach uchodźców w Syrii, czyli mówi o ich domach, mówi o ich posiadłościach, nawet i rolnych, nie mówiąc też o fabrykach, i mówi wyraźnie, że kto nie udokumentuje z tych uchodźców, że to jest jego, w co wątpimy, że ktokolwiek jest w stanie udokumentować, bo wiemy skądinąd, że większość ksiąg tak zwanych wieczystych spłonęła, a ci uchodźcy bardzo często nie mieli własnych dokumentów, a cóż mówić o powiedzmy dokumentach własności swoich domów czy swoich posiadłości. I co z tym się stanie? Przejmie to państwo i sprzeda tym, którzy za małą cenę, którzy zostali, czyli jednym słowem sprzeda albo podaruje prawie, że swoim partyzantom, być może tym wszystkim, którzy dzisiaj w tej armii Asada, tej rządowej walczą, może to być dla nich nagrodą. Ale jakie to ma reperkusje? Takie, że w przyszłości nie wróci nikt z tych milionów uchodźców. No, bo do czego wróci, jeżeli wszystko straci? A wtedy ci wszyscy, którzy uważali, że być może ich pobyt w Europie będzie tylko i wyłącznie do momentu zakończenia tego konfliktu, no to są w wielkim błędzie. Bo jeżeli ktoś tam się zagospodaruje na tyle, że będzie miał z czego żyć, a będzie wiedział, że nic nie odzyska z tego, co zostawił w swoim kraju, no to na pewno nie będzie miał żadnego zamiaru wrócić. Także to jest bardzo, bardzo ważne mi się wydaje i dla Europy może ważniejsze od tych pogróżek, bo oczywiście pan redaktor dobrze zauważył, że to może być straszne, ale też w pewnym sensie może to jest troszkę ciężko mi powiedzieć, krótkotrwałe, bo jakby to miało się nie skończyć, to nie będzie coś takiego, co będzie wiecznie trwać. Oczywiście tutaj mam na myśli wszystkich tych, którzy mogliby ucierpieć z tego powodu, od dzieci począwszy i kobiet, bo przecież to nieprawda, że bomby są inteligentne. Zresztą tutaj podkreślano ten tekst z Twittera pana prezydenta Trumpa, który troszeczkę odpowiadając Rosji na temat tego, że będą strącać jego rakiety, to mówi, o, są blisko takie milutkie rakiety, takie bardzo inteligentne. No, mówić w ten sposób troszkę o czymś, co niesie śmierć, to tutaj się bardzo nie podoba.
Jeśli można przerwać ten wywód, dotyczy użycia broni chemicznej. Co Abuna wie na temat tego użycia broni chemicznej? Co mówią media na Bliskim Wschodzie?
właśnie, ja słucham nie tylko mediów, ale też słucham ludzi. Dzisiaj czekając na kontakt z Radiem Wnet, wypytałem tak, no, najbliższych mi ludzi, z którym mogę rozmawiać na ulicy, obok domu, w sklepie, gdzie poszedłem po wodę, i po prostu wszyscy z wielkim powątpieniem mówią o tym, że mogłoby to być, powiedzmy, zrzucone przez właśnie reżim, czyli przez armię Asada, armię rządową. Choć oni nie uwielbiają tego pana, prezydenta Asada, bo tak jego ojciec świętej pamięci, ale również i on raczej sprawił, że no myśmy tutaj dość dużo ucierpieli. Tutaj też masę Libańczyków na dziesiątki lat, a niektórzy bezpowrotnie utracili dorobek swojego życia. Czyli ci ludzie nie mają powodów, żeby się przymilać temu panu. W żadnym wypadku, no, starają się tylko to realnie oceniać. No, każdy mi mówi, no przecież od kilku ładnych lat, może nawet już od pięciu, tylko się czeka, żeby udowodnić temu panu właśnie Baszarowi Asadowi, że rzuca bomby chemiczne, bo przecież wszyscy wyznaczyli czerwoną linię. Każdy tylko chciałby to praktycznie udowodnić. Stąd też przynajmniej do tej pory zarówno ten atak chemiczny w dzielnicach Damaszku kilka lat już temu, jak ten ostatni w okolicach regionu Idlib, no, wątpliwości są, a zwłaszcza, że właśnie rząd syryjski i sam prezydent mówią, proszę bardzo, przysyłajcie nam najlepszych ekspertów, chcemy badać. Co nie znaczy też, że to mógł być ktoś również z otoczenia, powiedzmy, samej armii syryjskiej. Oczywiście wiemy, że na tym świecie różne rzeczy się robi i czasami nawet ci, którzy powinni być ochroną na przykład dla niektórych prezydentów, tak jak to się zdarzyło już kilkanaście lat temu, przecież w Indiach, pamiętamy, no to przecież kto chciał zabić panią Indirę Gandhi? No przecież jeden z jej służb, jeden z ochraniarzy, i też można coś takiego zrobić. Także być może ktoś chciałby popsuć, w cudzysłowie mówię,